To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Październik powitał nas raczej w szarych barwach. Rozpoczął się też sezon wzmożonych zachorowań i stąd też pytanie, na które dzisiaj postaramy się odpowiedzieć. Czy od zimna się choruje? I z nami teraz pan doktor nauk medycznych, pan Krzysztof Traczyński, specjalista medycyny ratunkowej i kardiochirurg, kierownik Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej w szpitalu MSWiA w Krakowie. Dzień dobry panie doktorze, witamy.
Witam.
Panie doktorze, wyczytałem, że w takim klasycznym tekście medycyny chińskiej, kanonie medycyny Żółtego Cesarza, wspomniano o tym, że zimno jest jednym z takich 6 złych nawyków, które mogą wnikać w ciało i zaburzyć równowagę yin-yang. I to zimno było utożsamiane z wilgocią, było utożsamiane z ciemnością. I chyba nadal zimno źle nam się kojarzy. Wolimy siedzieć, panie doktorze, pod kocem, pod kołdrą, z gorącą herbatą.
Wydaje mi się, że od zimna się nie choruje. To są przesądy i te stare chińskie przyzwyczajenia, zwyczaje chyba nie są aktualne. Na pewno od zimna się nie choruje. Zimno oczywiście o tej porze to jest w naszej szerokości geograficznej normalna rzecz. Wszystko zależy, jak do tej pory roku, jak do tych warunków jesienno-zimowych się przygotujemy, jak jesteśmy przygotowani i jak sobie z tym zimnem radzimy.
No właśnie, panie doktorze, bo samo słowo przeziębienie, ono trochę sugeruje, że to ta niska temperatura jest winna. A skąd właściwie ta nazwa przeziębienie? Czy to jest nazwa, która nie wprowadza nas przypadkiem w takie duże uproszczenie?
Zdecydowanie tak. To jest duże uproszczenie, przeziębienie. Niska temperatura nie powoduje infekcji, nie powoduje chorób układu oddechowego. Natomiast jest cały szereg innych czynników związanych czy współistniejących z niską temperaturą, które mają wpływ na naszą odporność naszego organizmu, na podatność na infekcje, szczególnie układu oddechowego. Myślę tutaj o wilgotności, która jest związana z temperaturą.
Tak.
Również o ilości światła, które do nas dociera. Oczywiście w okresie jesienno-zimowym tego światła jest mniej, a ono jest bardzo, bardzo korzystnie działające na nasz organizm.
Więc... O jakże jesteśmy spragnieni ostatnio, panie doktorze, tego światła słonecznego, którego naprawdę jest mało i będzie coraz mniej.
Fotony, te najmniejsze cząsteczki światła, one mają bardzo dobrotliwy wpływ na nasz organizm i o tej porze roku bardzo nam światła brakuje. Światło jest potrzebne, żebyśmy produkowali dostateczną ilość witaminy D3, która jest bardzo potrzebna w wielu procesach, szczególnie w procesach związanych z układem immunologicznym, układem odpornościowym naszego organizmu.
Suplementować witaminę D w tym okresie?
Uważam, że w naszej diecie takiej stosowanej tutaj w polskim, powiedzmy, środowisku mamy dostatecznie dużo witaminy D3. Ważne jest, żeby jednocześnie przebywać, o ile to jest możliwe, jak najwięcej na świeżym powietrzu i eksponować swój organizm na promienie światła, na promienie słoneczne, jeżeli takie są. Korzystać ze świeżego powietrza, korzystać z pobytu na świeżym powietrzu.
Łapmy to słońce, jeżeli to tylko możliwe. Wystawiajmy twarz do słońca, bo to same korzyści, zwłaszcza o tej porze roku. Panie doktorze, no chyba każdy słyszał chociaż raz od babci, nie siadaj na betonie, bo dostaniesz wilka. Czy coś w tym jest?
Niewątpliwie tak. Może to jest bardzo duże uproszczenie i bardziej funkcjonuje to w środowisku czy takim ludowym, w powiedzeniach ludowych. Natomiast głównie wzięło się to powiedzenie stąd, że rzeczywiście przesiadywanie czy na zimnym podłożu zwiększało ryzyko zachorowania przede wszystkim na zapalenie pęcherza. dróg moczowych. Mm-hmm. I rzeczywiście w tym sensie to jest trafne określenie. Mm-hmm.
Panie doktorze, a dlaczego właśnie ten sezon wzmożonych infekcji przypada na ten okres, kiedy robi się zimno, czyli no właśnie ten październik, listopad, grudzień, zima?
To wynika z wielu powodów obiektywnych, czyli obniżenie temperatury powietrza, niewątpliwie wzrost zmiany wilgotności, rozpoczęcie sezonu grzewczego w mieszkaniach, ale również wynika to stąd, że na przykład niewłaściwie się ubieramy, nie dbamy o właściwy ubiór, o higienę snu, mało przebywamy na świeżym powietrzu i to uważam powoduje, że nasza odporność czy na infekcje, szczególnie dróg oddechowych, jest po prostu większa. No więc takie błędne chyba przekonanie jest, że nagle pojawiają się wirusy w tym okresie jesienno-zimowym, a tak naprawdę i wirusy grypy i SARS-2, czyli COVID-u, one są cały czas w naszym otoczeniu. Natomiast sprzyjają pewne warunki, kiedy one się znakomicie namnażają w naszym organizmie. Kiedy to się dzieje? Ano właśnie wtedy, kiedy uszkodzeniu ulegają błony śluzowe naszych dróg oddechowych, a w zimie właśnie z tym mamy do czynienia. Raz, że gorsza jakość powietrza, zanieczyszczenia powietrza. Drugi raz, wysuszenie błon śluzowych, bo rozpoczyna się sezon grzewczy i te mechanizmy rzęskowe, które wydalają zanieczyszczenia, mogą zwalczać wirusy i bakterie, zaczynają zawodzić. I to jest problem. Ta temperatura 30 kilku stopni jest idealną temperaturą dla rozwoju, dla namnażania się wirusów. I to sprzyja właśnie infekcjom wirusowym w tym czasie. To nie zimno nam przeszkadza. Z zimnem możemy sobie znakomicie poradzić.
Czyli ubierajmy się na cebulkę, dbajmy o to, żeby wilgotność w pomieszczeniach była właściwa, bo teraz jest dużo suchego powietrza, kaloryfery włączone, ogrzewanie. No i o ile to możliwe, spacerujmy na świeżym powietrzu, bo z tym świeżym powietrzem, panie doktorze, to u nas ciężko jest w okresie grzewczym.
Zgadza się, więc tu już wymieniliśmy podczas naszej rozmowy te najważniejsze parametry powietrza, jego temperaturę i jego wilgotność. Ale jest jeszcze trzeci element, czystość tego, zawartość tego powietrza, którym oddychamy. Dla przykładu powiem, że wykonujemy w ciągu doby 15 tysięcy do 20 tysięcy oddechów w ciągu całej doby. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dorosły człowiek w ciągu jednego oddechu wdycha pół litra powietrza, więc okazuje się, że w ciągu doby to my wymieniamy to powietrze, czy wdychamy to powietrze i wydychamy w objętości 10-15 metrów sześciennych. No to można by wypełnić to studio właściwie tym powietrzem, które zużywamy w ciągu doby. I proszę sobie wyobrazić, że to powietrze może mieć różną temperaturę, może mieć różną wilgotność i może również zawierać zanieczyszczenia, które źle wpływają przede wszystkim na nabłonek dróg oddechowych.
A to jest niezwykle ważne. Panie doktorze, a czy wracając do temperatury, czy każdy odczuwa tak samo temperaturę?
To jest osobniczo zmienne. Nie każdy po prostu dobrze toleruje niskie temperatury. Są osoby, które czują się lepiej, nie muszą się ubierać tak ciepło i na cebulkę i znakomicie znoszą, ale są też takie, które po prostu już przy temperaturach wyższych nawet źle tolerują obniżenie temperatury. Ale to wynika z całego mechanizmu termoregulacji temperatury ciała człowieka. Więc to jest bardzo taki skomplikowany proces, którym zawiaduje właściwie ośrodek termoregulacji w Podzgórzu, który steruje zarówno produkcją ciepła, jak i stratami ciepła. Jakby bilansuje tą produkcję ciepła w naszym organizmie i utratę ciepła. To jest bardzo czuły taki mechanizm utrzymywania temperatury ciała na stałym poziomie.
A czy ten stały poziom to ciągle jest, panie doktorze, 36,6, czy to się trochę zmienia teraz?
to dalej oczywiście jesteśmy osobnikami stałocieplnymi i termostat utrzymuje, jeżeli to jest dotyczy zdrowego człowieka, na mniej więcej tym poziomie 35,5, 37 to są normalne temperatury ciała człowieka. One mogą się trochę wahać dobowo, mogą się wahać już w przypadku pewnych zaburzeń hormonalnych, pory dnia, ale generalnie rzecz biorąc to jest na mniej więcej stałe, na tym poziomie.
A czy to zimno, panie doktorze, czy ono działa tylko negatywnie, czy może też mobilizować naszą odporność?
Zdecydowanie zimno może mieć korzystny wpływ na nasz organizm, na nasze samopoczucie. W układach przyrodniczych i nie tylko przyrodniczych łatwiej jest te układy podgrzać niż schładzać, więc zimno jak najbardziej może w pewnych warunkach działać korzystnie, mobilizować na nasz system odpornościowy, korzystny wpływ na nasze samopoczucie.
Panie doktorze, a co z osobami, które celowo wystawiają się na zimno, bo lubią ten dreszcz, ten szok? Myślę tutaj o morsowaniu na przykład.
No, uważam, że jeżeli robią to świadomie, w odpowiedni sposób, są zdrowe, to jest to bardzo dobry sposób na hartowanie swojego organizmu, na przyzwyczajanie do niskich temperatur i również wysokich temperatur. Ja bym to nazwał gimnastyką organizmu, gimnastyką układu krążenia, gimnastyką naczyń obwodowych. Wiadomo, że zmiany temperatury wpływają na szerokość naczyń krwionośnych, więc na przemian te temperatury wyższe i niższe powodują gimnastykę, zmiany średnicy tych naczyń krwionośnych. W mojej ocenie również zapobiegają miażdżycy naczyń krwionośnych.
Jest taki popularny zimny prysznic z rana na przykład. Czy to też tak samo może działać? Hartować?
Tak, popieram takie zwyczaje i takie poranne, nazwijmy to poranną gimnastykę temperaturową. Można w ten sposób to nazwać. Jak najbardziej może to mieć korzystny, na pewno ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Pomaga hartowaniu naszego organizmu, zwiększaniu odporności na infekcje. Zdecydowanie tak.
Czyli taka zimna balia z wodą po gorącej saunie, panie doktorze, to jest korzystne?
Sam korzystam z sauny. Szczerze mówiąc, nie używam bali z bardzo zimną, lodowatą wodą, prysznic? Ale chętnie biorę chłodny, zimny prysznic. Zdecydowanie polecam. Jest to bardzo dobre, jeżeli chodzi o nasz organizm, zarówno o hartowanie i poprawę odporności naszego organizmu, jak również znakomicie wpływa na naszą psychikę. Działa relaksująco, a właściwy wypoczynek wzmacnia nasze siły odpornościowe, więc jest to, że ze wszechmiar korzystne. Nie każdy ma możliwości i dostęp do sauny, ale każdy albo w większości ma dostęp do chłodnego prysznica, więc jak najbardziej godne polecenia.
A o czym pamiętać, panie doktorze, skoro już o tych saunach mówimy? Kto może korzystać z tej sauny, a kto musi sobie niestety tej przyjemności odmówić?
Bo każda zdrowa osoba może korzystać z sauny, natomiast pewne ograniczenia pojawiają się wtedy, kiedy osoby, które chciałyby skorzystać z sauny, chorują na choroby układu krążenia, więc osoby z nadciśnieniem tętniczym, pewne schorzenia dermatologiczne mogą ograniczać dostęp do tego typu hartowania się, gimnastyki naszego organizmu.
I przyjemności i relaksu, bo zawsze po saunie człowiek wychodzi taki totalnie wyluzowany, zrelaksowany.
Znakomicie zasypia. Ach, tak? Sen ma odpowiednią jakość. Ze wszechmiar korzystna procedura.
Panie doktorze, skoro zimno niekoniecznie jest naszym wrogiem, no to może da się zastosować jako taką niską temperaturę, jako lekarstwo. Tutaj myślę o, nie wiem, skręcimy kostkę, mamy opuchliznę, to pojawia się ten zimny kompres, prawda?
Tak, jest to działanie celowe, znane. To są obrazki z meczów piłkarskich, siatkarskich, kiedy po urazie ekipa lekarska, ratowników biegnie do sportowca i jednym ze sposobów jest przykładanie zimnych kompresów. Tu chodzi głównie o to, żeby obkurczyć naczynia krwionośne, zmniejszyć krwiakę, zmniejszyć obrzęk, zmniejszyć proces zapalny, który rozwinie się na pewno w przypadku urazu. Więc oczywiście zimno, niskie temperatury mają zastosowanie w medycynie również.
Dzisiaj mecz Polska-Litwa, eliminacje Mistrzostw Świata, oby tych urazów było jak najmniej, żeby w ogóle ich nie było, czego życzymy obu drużynom. Panie doktorze, popularność zdobywa też krioterapia, czyli narażamy ciało na te krótkotrwałe przebywanie w bardzo niskiej temperaturze, bo pojawia się nawet minus 160 stopni Celsjusza na minusie. Co dokładnie dzieje się z naszym ciałem podczas takiego zabiegu i czy ono ma jakieś naukowe podstawy?
Poprzednio mówiliśmy w przypadku urazów sportowych o lokalnym działaniu niskiej temperatury. Natomiast w przypadku stosowania krioterapii raczej chodzi nam o krótkotrwałe, ale głębokie ochłodzenie naszego ciała. Głównie to jest, polega na tym, również kilka mechanizmów wykorzystujemy, czyli obkurczanie naczyń obwodowych krwionośnych, ale również zmniejszanie obrzęków, zmniejszanie stanu zapalnego poprzez zmniejszanie stężenia różnych mediatorów stanu zapalnego, jak również wiemy o tym, że niskie temperatury wydłużają albo wydłużają czas przewodzenia w zakończeniach nerwowych. To jest bardzo istotne w przypadku przewlekłych zespołów bólowych, narządu ruchu, szczególnie kiedy pacjenci cierpią przez całe tam lata z powodu dolegliwości bólowych i niska temperatura, wydłużając czas przewodzenia w zakończeniach nerwowych, również działa przeciwbólowo.
Czyli niska temperatura znowu na plus. Panie doktorze, taki wątek science fiction i legend miejskich. W Stanach Zjednoczonych szczególnie popularna jest taka teoria, że sam Walt Disney został zahibernowany, żeby przywrócić jego funkcje życiowe w przyszłości. Czy hibernacja jest teoretycznie możliwa i mogłaby nam zapewnić długowieczność, a może nawet nieśmiertelność?
No więc wolałbym, żeby to pozostało w sferze
science fiction.
Science fiction, zdecydowanie tak. Aczkolwiek niskie temperatury, nawet bardzo niskie temperatury, wykorzystuje się w wielu, wielu dziedzinach naszego życia, nauki. W medycynie stosuje się właśnie niską temperaturę, hipotermię w operacjach na otwartym sercu. Wykorzystuje się w operacjach neurochirurgicznych, bardzo, bardzo istotne zastosowanie niskich temperatur, bo wiadomo jest, że jeżeli obniży się temperaturę tkanek, to zmniejsza się metabolizm tych struktur, tych tkanek i wrażliwość na uszkodzenia jest mniejsza, czyli działa protekcyjnie niska temperatura. Oczywiście jest bardzo istotne, w jakim tempie się schładza i do jakich temperatur. Oczywiście łatwiejsze to jest w przypadku organizmów bardzo prostych, znacznie trudniejsze w przypadku ludzi, ale niskie temperatury oczywiście stosuje się w kardiochirurgii, neurochirurgii, w transplantologii w celu protekcyjnego działania ochrony narządów, na przykład do stosowych wykorzystywanych w przeszczepach.
A dlaczego pan doktor o tym wspomniał? Dlaczego bardzo ważny jest czas, w jakim schładza się?
Dlatego, że jeżeli to schładzanie zachodzi zbyt szybko, może dochodzić do uszkodzeń, do traumatyzacji błon komórkowych, całych komórek, struktur, tkanek. Natomiast jeżeli to wykonuje się w odpowiednim tempie, czasie, można temu zapobiec. Również bardzo istotne jest ogrzewanie, przywracanie temperatury, no na przykład powrót do temperatury takiej normalnej, prawidłowej człowieka, też nie wolno tego robić zbyt szybko, zbyt dużym tempie. Robi się to stopniowo, powoli, bo wiadomo jest, że w okresie ogrzewania również dochodzi do nadmiernego ukrwienia, przekrwienia i utraty różnych substancji do przestrzeni pozanaczyniowej, więc to są dość skomplikowane, oczywiście odpowiednio stosowane, mając w dyspozycji odpowiedni sprzęt, można bezpiecznie te procedury przeprowadzać.
To wróćmy w takim razie, panie doktorze, z tego futurystycznego wątku na ziemię i tym razem o wiele bardziej codzienne pytania. Mamy już październik deszczowy i chłodny akurat w tym roku, więc tak na koniec, jakie rady można przekazać naszym słuchaczom, jak najlepiej chronić się podczas jesieni i w zimie przed infekcjami?
Mógłbym takie trzy linie obrony przed infekcjami wymienić. Pierwsza linia obrony to jest edukacja. To jest edukacja zdrowotna. To jest to, co państwo tutaj robicie w studio RMF. Czyli kształcenie, rozmowy na ten temat, uświadamianie społeczeństwu, ludziom, że zimno to nie jest zagrożenie. Zimno może być, niskie temperatury mogą być korzystne. Możemy sobie z tym znakomicie radzić, tylko trzeba wiedzieć jak. To jest ta pierwsza linia obrony nasza, czyli świadomość. Świadomość utrzymywania odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach, świadomość właściwego ubioru, właściwej higieny odżywiania się, higieny rąk. To jest ta pierwsza linia obrony.
COVID szaleje, grypa szaleje, myjmy ręce.
Myjmy ręce, nie przebywajmy w zbiorowiskach, jeżeli jesteśmy na przykład, mamy infekcje dróg oddechowych. Nie zarażajmy innych, dbajmy o siebie i o innych. To jest bardzo istotna rzecz. To jest pierwsza linia, świadomość. Druga linia obrony to są szczepienia. Uważam, szczepienia przeciw grypie, przeciw COVID-19, szczepmy się, dlatego że to jest bardzo dobra forma obrony. I wreszcie ta trzecia, powiedzmy, no to właściwe postępowanie, jeżeli już mamy pierwsze objawy infekcji dróg oddechowych, przeziębienia dróg oddechowych. Więc wtedy, jeżeli jest podwyższona temperatura, to nie zwalczajmy jej na siłę. Jeżeli ona tam nie przekracza 38 stopni przez 2-3 dni, to jest forma, podwyższona temperatura, ta gorączka, to jest forma obrony organizmu przed infekcją.
Czyli niekoniecznie, kiedy mamy to pierwsze 38, paracetamol czy jakiś inny lek przeciwgorączkowy.
Oczywiście, do 3 dni, taka do 38 stopni temperatura, to jest tylko manifestacja, że organizm się broni i znakomicie sobie poradzi z tą infekcją. To jest bardzo istotna rzecz. Pijmy dużo płynów, to jest bardzo istotne. No i to jest to, odżywianie, higiena snu, to są rzeczy, które należy przestrzegać i wtedy ten okres jesienno-zimowy spędzimy w zdrowiu bardzo sympatycznie.
Czego wszystkim bardzo serdecznie życzymy. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami w naszym krakowskim studiu był pan doktor nauk medycznych Krzysztof Traczyński, specjalista medycyny ratunkowej i kardiochirurg, kierownik Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej w szpitalu MSWiA w Krakowie. Panie doktorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję i dużo zdrowia.
Ja również dziękuję i zdrowia. Nie bójmy się zimna.